Dziś wprawdzie środa morska, ale jesteśmy w trybie wakacyjnym i zaczniemy od atrakcji turystycznych też z wodą związanych, a tych w Gdańsku przybywa. To gdański szlak wodociągowy. Dla zwiedzających dostępne będą dwa zabytkowe zbiorniki wody, które od wielu lat są nieczynne. To zbiornik Stara Orunia aż z 1869 roku i zbiornik Stary Sobieski z 1911 roku. Trzecim elementem szlaku jest znany wielu pomorzanom zbiornik wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. Co kryją atrakcje gdańskiego szlaku wodociągowego? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Państwo już po urlopie czy przed urlopem, bo mamy półmetek wakacji.
Tuż przed.
No,
w poniedziałku.
Tuż po.
No to w takim razie, co można robić na urlopie, gdy żar leje się z nieba, a ochłody nie znajdziemy w naszym morzu zasinicowanym?
No, mogę już powoli zapraszać wszystkich do oglądania najpierw wnętrza zabytkowego zbiornika Stara Orunia, którego od przyszłego tygodnia będziemy udostępniać, no niestety tylko do końca sierpnia, bo taki jest cykl współpracy z innymi mieszkańcami tego zbiornika, czyli nietoperzami. Z tych względów musimy od 30 sierpnia do połowy kwietnia dać im spokój, ale w pozostałą część roku będzie można obejrzeć wnętrze bardzo zresztą atrakcyjne tego zbiornika. Natomiast oprócz tego niebawem będzie można już w pełni korzystać z otoczenia, które jest połączone również z Parkiem Oruńskim. Jest to punkt widokowy, jest to takie miejsce odpoczynku. No i stanowić będzie całość na mapie rekreacyjno-turystycznej miasta. Natomiast druga część, czy drugi obiekt przez panią wymieniony, to znaczy zbiornik Stary Sobieski, jest już w trakcie przygotowywanej ekspozycji, która będzie tam udostępniona jesienią. No niestety nie podaję konkretnego terminu, bo trwają pewne przesunięcia co do ekspozycji. W każdym razie jesienią tego roku udostępnimy ekspozycję, która tam się będzie znajdować. Na razie o szczegółach też nie chcę mówić, bo chciałbym, żeby był to efekt niespodzianki. W każdym razie będzie to wraz z innymi tymi dwoma pozostałymi obiektami swoiste, nie chcę użyć słowa muzeum, ale coś, co ma wzorem innych miast, ale w nieco oryginalniejszy sposób przede wszystkim pokazywać dziedzictwo techniki wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Gdańska, edukować, jak w ogóle takie systemy funkcjonują, no i stanowić też oczywiście pewną atrakcję ze względu na obiekty zabytkowe położone w malowniczych miejscach, bo również zbiornik Sobieski też jest punktem widokowym na Wrzesz, a więc można połączyć wizytę w tym obiekcie również z kontemplowaniem panoramy Gdańska.
Czyli będzie to fajne miejsce również dla rodzin z małymi dziećmi. Takie maluchy tam się nie zanudzą. Pytam pod kątem Wiolety Kakowskiej, która jest przed urlopem i pewnie będzie chciała się tam wybrać.
Tak, i mam 8-letnią córkę, więc jak najbardziej. Ja myślę, że wszystkie maluchy będą ciekawe takich zagadkowych miejsc, bo to i prawda jakieś podziemia, jeszcze nietoperze do tego wszystkiego, także myślę, że
a
jak
będzie
najbardziej.
Można właśnie, przepraszam, zobaczyć takiego nietoperza, jak już tam wejdziemy, czy one jeszcze tam nie będą, tylko będą zlatywały właśnie
to
po
sierpniu.
To znaczy,
nie. Może się zdarzyć, że jakiś nietoperz nie, zostanie,
tak
bo są takie
maluchom.
Nietoperze leniwe, które jeszcze gdzieś tam w późną wiosnę zostają sobie, bo im nie chce się przerwać snu. Są takie. Natomiast raczej nie sądzę, żeby chciały one wcześniej już na zimowanie zlatywać przed końcem sierpnia. To jest taki okres raczej z
marginesem. Ale zawsze można tutaj maluchom sprzedać taką wersję,
tak,
myśli, że idziemy do domu nietoperzy.
No i jest ich tam ponad 300 sztuk zimujących, także wtedy, gdyby tam wejść zimą, to by rzeczywiście było na co
i popatrzeć. Dorośli będą mogli sobie wysłać tych wszystkich takich informacji na temat tych wszystkich urządzeń hydrologicznych i tak dalej, a maluchy będą śledziły nietoperze. A nuż widelec jakiś tam zostanie.
I będzie można poczuć się jak Indiana Jones troszeczkę, tak wchodząc tam w te podziemia, oglądałem zdjęcia, no to powiem szczerze, że robią wrażenie.
Nie tylko. Można będzie się poczuć, znaczy właśnie wszystkie zmysły, bo również na zbiorniku Sobieski będą efekty akustyczne, więc będzie można również czegoś posłuchać.
Zachwycone.
Więcej nie mówię, ale zapowiadam również i atrakcje akustyczne w tym obiekcie.
Znaczy, turyści, ale też gdańszczanie bardzo polubili te wszelkie trasy wycieczkowe, turystyczne, bo teraz jakby no jestem szlakiem tych obiektów hydrologicznych, ale proszę zwrócić też uwagę, jaka jest duża frekwencja przy tych wszystkich spacerach po mieście, tak? Możliwość zwiedzania różnych obiektów, ulic, wysłuchania historii. To naprawdę ludzie bardzo polubili te trasy wycieczkowe, różne, prawda? Bo ludzie uwielbiają historię, tak?
No ja szczerze Państwu polecam zbiornik wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. Nie dość, że przepięknie położony, bardzo fajny obiekt. Miałam okazję dwa razy oglądać, zawsze w noc muzeów i to jest absolutnie niezapomniane wrażenie. Nie byłam tam za dnia i trzeba to nadgonić, bo widok jest przepiękny. W nocy był obłędny, więc myślę, że za dnia będzie równie cudny, więc serdecznie wszystkich i słuchaczy, i turystów w tamte rejony zapraszamy. Zmieniamy temat już na takie bardziej ekonomiczne. Gdański port pnie się w górę w rekordach. Po pierwszych 6 miesiącach tego roku przeładunki w porcie gdańskim osiągnęły historyczny wynik, ponad 25 milionów ton towarów. Chyba już zdążyliśmy się do tych wszystkich rekordów przyzwyczaić i mam wrażenie, że przestają robić na nas wrażenie, bo właściwie co rok, co miesiąc to jest jakiś bardzo dobry wynik. No wiadomość fantastyczna, ale skąd to przyspieszenie? Co na to wpływa, że właśnie takie rekordy są notowane? Zresztą gdyński port też sobie dobrze radzi.
Bardzo dobra wiadomość, bo jeszcze kilka dni wcześniej, zanim port przedstawił te swoje wyniki, to już Główny Urząd Statystyczny podał, że jest bardzo dobrze, jest rekord tam w tej. Oni podawali, że jest 21,5 miliona. Nie wiem, skąd mali te dane, skoro port 2-3 dni później podał, że 25 milionów, no ale już nie wnikajmy w te szczegóły, cieszmy się, że jest mocno na plusie. No jest górka, no, jeżeli chodzi o gospodarkę, mamy górkę na świecie, górkę w Europie i my cieszmy się, że też korzystamy z tej górki. Te wzrosty są dość duże na węglu, te wzrosty są dość duże na kontenerach zwyczajowo, bo to jest ta część działalności portu, dzięki tej aktywności DCT, która bardzo ładnie idzie do przodu.
I osiągnie 2 miliony w tym roku.
Tak, tak. Jest też wzrost i tutaj taka jest to nieokazjonalna tak, rzecz, bo na przykład drewno, którego nie było, a teraz jest, to jeszcze cały czas jest to pokłosie tych wycinek i plus tego, co się wydarzyło na Kaszubach w ubiegłym roku. Węgiel, no to też jest teraz taki boom, ale na przykład są też jakieś stałe kontrakty, a mianowicie samochody, które dość mocno weszły i się trzymają i to wynika z jakichś umów, one gdzieś tam z Czech czy Słowacji dostają się do portu w Gdańsku. No to trzeba się tylko cieszyć, tak?
Ale jest górka, o czym wspomniałaś, natomiast no widzę, że ten nasz port sobie trochę lepiej radzi niż inne porty jednak. My
no tak,
tutaj
według tych danych
idziemy szybciej.
Miał największą dynamikę, jeżeli chodzi o to pierwsze półrocze ze wszystkich portów bałtyckich, to faktycznie. Czyli no, dobrze wykorzystuje.
To jest efekt tego, o czym tuż w tym programie nawet wielokrotnie mówiliśmy, czyli wpływu zaplecza port Gdański, no właściwie już jako jedyny ma komplet, jeśli chodzi o infrastrukturę wywozowo-przywozową, tak? No można jeszcze tam mówić o takich rzeczach jak parkingi, ale no Gdynia jeszcze przecież w dalszym ciągu musi się zmagać z niedostatkami linii kolejowej wywożącej ładunki.
No
nie
i ciasno jest miastem
no
obudowane.
Jak się zrobił ruch na węglowym, to mieszkańcy zaczęli protestować, że jest pylenie, więc no tam mają dużo bardziej najbardziej utrudnione zadanie.
Także nie ma się co dziwić, że Gdańskowi jest łatwiej się w dynamice rozwoju niż Gdyni.
Ja pamiętam takie czasy, kiedy jeszcze, no nie wiem, ze 2-3 lata temu mówiono złośliwie, że największym polskim portem jest Hamburg, bo przez tamten port nasi przedsiębiorcy swoje towary wozili. Myślą państwo, że też się tutaj to zmieniło, że jest ta świadomość, że mamy porty, które świetnie się rozwijają, w których odprawia się szybko towary. Czy ta świadomość wśród przedsiębiorców w centrum kraju, na południu kraju jest?
Ale od czasu, jak tak narzekaliśmy, sporo się zmieniło i to nie jest kwestia tam nie ostatniego roku czy dwóch, tylko dużo wcześniej, bo się zmieniły przepisy, prawda? Są teraz te szybsze odprawy celne, gdzieś już coś tam na morzu można zgłosić. Takie procedury przyspieszone naprawdę otworzyły te nowe rynki i staliśmy się dużo atrakcyjniejsi dla armatorów, bo to dla armatorów najważniejszy jest czas przeładunku. Ma być szybko, bo będzie taniej, tak? Więc jeżeli do tego jeszcze z tych...
No i ciężka praca DCT, bo tak, mamy tutaj największe statki, które wpływają.
Dokładnie. Do tej fajnej, dobrej infrastruktury portowej, teraz drogowej, wcześniejszych zmian w przepisach ułatwiających ten ruch i ten przemiał tych produktów. To wszystko połączyliśmy. No to zaczęło to przynosić efekt.
Ja bym jeszcze dodał rozwój na przykład firm logistycznych, bazy magazynowej, tak? To też jest element bardzo istotny z punktu widzenia klientów portu, więc jeżeli tutaj też, a następuje rozwój sukcesywnie, może nie aż tak spektakularny, ale następuje, no to wszystko razem wzięte decyduje o tym, że wreszcie zaczynamy być równorzędnym partnerem dla portu hamburskiego.
Dokładnie, bo górka górką, moglibyśmy równie dobrze z niej skorzystać, tak? Skoro korzystamy, znaczy, że te działania prowadzone są w dobrym kierunku.
Ja jeszcze a propos tego, o czym pan mówił, że powstaje też ta cała otoczka okołoportowa. No to ważne dane związane z rynkiem pracy. Niestety to jest stan na rok 2016, ale i tak robi wrażenie. Jedna osoba zatrudniona w porcie morskim przekłada się na 6 osób zatrudnionych w jego otoczeniu i 33 osoby zatrudnione w sektorze przemysłu i transportu w kraju. No to proszę zobaczyć, jakie to ma nieprawdopodobne przełożenie na resztę działalności w naszym kraju i sektor portowy obejmuje 3,5 tysiąca przedsiębiorstw, przepraszam, obejmował 2 lata temu, więc teraz to jest, pewnie są większe dane, wyższe wskaźniki. 3,5 tysiąca przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę z 42 tysiącami firm w całej Polsce.
No samo DCT to jest ile? 2 miliardy do budżetu, zdaje się, tak? W ubiegłym roku było. No to są ogromne pieniądze, ogromny wkład.
Można powiedzieć, że odkrywamy rzeczy znane nawet dobrze we wczesnym średniowieczu. Tam już wiedziano, że jeżeli przypływają statki, to jest zatrudnienie dla rzemieślników, dla kupców i tak dalej, dla
nie bez
rolników,
przyczyny więc... wokół portów największe
oczywiście,
miasta się rozbudowywały.
To były czynniki miastotwórcze, tak? Czyli jeżeli było dogodne nawet wejście w naturalne miejsce, jak Zatoka i tak dalej, to już tam się ludzie sadowili i to było dostatecznym powodem do rozwoju. Więc to, że port generuje miejsca pracy, w ogóle rozwój nie tylko usług, ale i nawet i przemysłu, no to jest rzecz oczywista, ale dobrze przypominać.
Jeszcze taka ciekawa informacja, zresztą dzisiaj Wioleta też o niej wspominała przed audycją. Stocznia Christy z Gdyni kupiła roboty spawalnicze i szkoli pracowników, którzy będą je obsługiwali. Trudności w pozyskaniu kadr zachęcają do automatyzacji produkcji. Myślą państwo, że inne stocznie też pójdą tym tropem?
No i to jest ten właśnie trudny temat, bo na stocznie prywatne, gdzie są menadżerowie myśląc do przodu przyszłościowo, a taką stocznią jest też stocznia Christ, to liczę, że pójdą tym torem. Co do stoczni państwowych, a tych mamy dość sporo, niestety to nie liczyłabym na to.
Stocznia, przemysł stoczniowy jest przemysłem, powiedziałbym, dość pracochłonnym w znaczeniu zapotrzebowania na pracę ludzką. Tam wielu czynności niestety nie da się zrobotyzować, ale jest jeszcze wiele do zrobienia w naszych stoczniach, zarówno prywatnych, ale no już o tych państwowych to lepiej nie mówić, żeby praca została usprawniona z punktu widzenia właśnie lepszych urządzeń, sprawniejszych, bardziej wydajnych i tak dalej.
No, bez człowieka i tak się nie obędziemy.
No,
tak?
Bo oczywiście.
Nawet stocznia Knis do obsługi tych robotów też potrzebuje ludzi, których musi teraz przygotować, wykwalifikować, żeby potrafili te roboty obsłużyć.
Tak? Fabryki samochodów można sobie wyobrazić bez prawie ludzi, natomiast stoczni niepodobna.
No to jest dużo bardziej taka precyzyjna i w trudnych warunkach praca i tam są takie miejsca, gdzie człowiek się przedostanie, ale z robotem może być trudno.
Natomiast rzeczywiście jest to dosyć elektryzująca informacja, bo jeśli stocznia już... Bo pamiętamy, że nawet były zapraszane kobiety na specjalne szkolenia spawalnicze. A tutaj po prostu nie ma rąk do pracy, nie ma Ukraińców, bo się okazuje, że już też ta kadra jest przetrzebiona, no to stawiamy na roboty przemysłowe. I niedawno mówiliśmy o tym, niektórzy z moich gości wychodzili z założenia, że to jednak te roboty tak szybko nas nie zastąpią. Bardzo proszę, to się dzieje tu i teraz i w tej chwili. Specjalizacja i produkcja okrętów dla marynarki wojennej mogą uratować polskie stocznie. Dzięki temu do 2030 roku może powstać 85 tysięcy nowych miejsc pracy. Trwają prace nad tym, by zaktywizować sektor stoczniowy. Konieczne jest uruchomienie programu dużych zamówień stoczniowych, wsparcie ze strony państwa. Pomóc może także konsolidacja sektora i specjalizacja, na przykład produkcja okrętów dla marynarki wojennej. Tak wynika z raportu Instytutu Studiów Wschodnich. Wdrożony program naprawczy może skutkować stworzeniem 85 tysięcy nowych miejsc pracy. To raport. Czy to może się udać?
Jeżeli w tym raporcie, wydawałoby się poważnego Instytutu Studiów Wschodnich, czytam takie zdanie, że w ramach projektu Bator rozpoczęła się już budowa pierwszego z serii promów przeznaczonych do polskiego armatora, to szczerze mówiąc właściwie już mi się nie chce czytać tego raportu.
Początek budowy ogłoszono, więc, więc jakby tutaj jest to prawda.
On powstaje, no to tu już
ja
jakby
zwrócę uwagę
jak
na inną
mam wierzyć
sprzeczność.
Pozostałe dane.
Powiedziałbym złośliwie, po co tworzyć nowe miejsca pracy, jeśli dotychczas, czy aktualnie właśnie istniejące nie, mają problemy z obsadą, więc raczej byłbym powitał chętniej informację, że mamy widoki na obsadzenie tego, co potrzeba dzisiaj, potrzeba, a są to liczby idące w tysiące spawaczy, monterów i tak dalej, że ktoś cudowną różdżką spowoduje, że tych fachowców będziemy mieli, to już nie podniecałbym się tym, że stworzone będą nowe miejsca pracy, bo to jest praktycznie, że biorąc takie trochę jakby powiedzieć, mam nic, to będę miał dwa razy nic, prawda, czyli będzie 85 tysięcy miejsc pracy do obsadzenia, tak. Rozumiem to.
A tym, którzy jakby no nie śledzą tych losów stoczni państwowych i tego, co tam się dzieje, to chciałabym się tak doprecyzować. No, rok temu położono stępkę pod prąd w Szczecinie i do dzisiaj nie wiadomo, jak ona wygląda.
I dla autorów się zaczęła budowa.
Tak, i kto ma to finansować, więc jakby no... Ten raport jest pełen takich różnych ładnych sformułowań, że jest
SIP,
że jest
coś
program
takiego,
Batory.
Z czego można skorzystać rzeczywiście.
No właśnie jest ten problem, że mamy tak. Mamy od stycznia 2017 roku ustawę stoczniową, co do której chyba wiem, że jeszcze chyba nikt z tego nie skorzystał.
Mało tego, Komisja Europejska prowadzi dochodzenie.
Dokładnie i ma wątpliwości, czy to nie jest pomoc niedozwolona. Mamy program Batory, no to właśnie mówię, no, to jest ten prom, który jeszcze nie powstał, nie wiadomo jak ma wyglądać i kto ma go za to zapłacić. Jest program Zielona Stocznia, czyli złomowanie, zarabianie na złomowaniu starych statków. Chyba będzie to w Szczecinie, ale też dalej nie wiemy. Mamy jakiś bliżej nieokreślony fundusz stoczniowy. I przypominam, mamy 3 lata za chwilę miną, odkąd obecna ekipa obiecuje te wszystkie programy i te wszystkie ustawy i te wszystkie działania, tylko że jakoś nie widać tego w życiu
bieżącym. A dlaczego kolejne rządy nie radzą sobie ze stoczniami? Bo powiedzmy, że to nie jest problem tylko tej ekipy, ale rzeczywiście od lat. Tak. Mamy problem od lat.
radzą sobie świetnie, nie? Tak? A są jednak przede wszystkim państwowe, tak? Bo ten udział miast jest niewielki. A stocznie, no niestety, to jest taka branża, z którą sobie od wielu lat nikt nie jest w stanie poradzić.
A to jest tylko nasz problem, czy też na świecie też możemy
patrząc na stocznie, jest to bardzo specyficzna dziedzina. Tam się liczą menadżerowie, tam się liczą nazwiska, tam się liczą kontakty, tam osoba.
Czyli mamy odpowiedź, dlaczego Gdańska Stocznia Remontowa sobie daje radę.
Stocznia Remontowa Holding to są nazwiska w tej stoczni.
Tam jedno się wielkie sporej nazwisko, części, Sojka, które...
Tuż nie chcę, żeby pan, tak samo jak Stocznia Chris, to są menadżerowie, to są
no właśnie, no Stocznia Chris znalazła...
Tak. Sami nawet można powiedzieć.
Tutaj niestety w tej publicznej części, tak, w tych naszych stoczni, no nie ma takich frontmenów, to którzy
może nie powinniśmy szukać jakichś wielkich projektów, tylko znaleźć tą
ludzi.
Swoją
tak,
wielkich ludzi i niszę.
Ludzi z pomysłem i z wizją, no bo jeszcze...
Ale poza... nie, no wizje są, tylko wizje że to są, jeszcze
no
potrafili
nie,
to zrealizować.
Wizje bez konkretów to są już, powiedziałbym, fantasmagorie. Wizja, czyli to, co się da zrobić, od tego trzeba zacząć, a potem snuć, co byśmy chcieli zrobić. Da się na przykład wreszcie dokonać pewnej koncentracji przemysłu okrętowego. Tak. To można zrobić zaraz. I tutaj nie trzeba mieć kontaktu specjalistów, tak. Bo wiadomo mniej więcej to, co należy go skonsolidować.
To, tak.
Poukładać, skonsolidować. Od tego zacząć. Natomiast pisanie nowych programów nie ma sensu, bo to nawet przeczy temu założeniu, żeby zrobić właśnie pewną konsolidację.
Zobaczymy. Problem mamy wszyscy, naszym stoczniom z całego serca kibicujemy. Grekom też się z ich stoczniami za bardzo nie udało, ale miejmy nadzieję, że z naszymi jakoś wyjdzie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej. Iwona Wysocka prowadziła. Do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.